psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, behawiorysta zwierzęcy. W dzisiejszej audycji poruszymy temat termoregulacji na przykładzie różnych gatunków zwierząt, a także porozmawiamy o konsekwencji zbyt długiego wystawienia naszego psa na upały. Zapraszam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Temat, który dzisiaj chcę poruszyć, jest bardzo rozległy, ale również potrzebny w dzisiejszych czasach, gdzie w lipcu i sierpniu grożą nam bardzo wysokie temperatury i susza. Ja osobiście bardzo cieszę się z deszczu, który pojawił się u nas wczoraj. Cieszę się, że mimo iż susza nadal nam grozi, to opady deszczu w tym roku zdają się pojawiać odrobinkę częściej, a przynajmniej temperatura nie jest aż tak wysoka jak w zeszłym roku, gdzie pamiętam już bardzo, bardzo wysokie upały w maju. Niestety, żeby stan zagrożenia związany z suszą minął, musiałoby padać nieprzerwanie przez przynajmniej tydzień albo nawet kilka tygodni, w zależności od miejsca i stopnia przesuszenia gleby. Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez to, że ziemia jest tak sucha, że cała woda, która powinna w nią wsiąkać, spływa do rzek i zbiorników, w czym nie pomaga oczywiście na przykład ciągłe koszenie trawy. 61 8 654 654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące audycji oraz dotyczące zachowań waszych podopiecznych, dzwońcie 61 8 654 654. Jeśli macie pytanie niezwiązane z audycjami, dotyczące ich prowadzenia lub też jakiekolwiek inne uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, by nie zajmować czasu antenowego. Susza jest spowodowana różnymi czynnikami, na które my również oczywiście mamy wpływ, bo możemy przecież oszczędzać wodę, na przykład biorąc prysznic zamiast kąpieli, albo kiedy na przykład opłukujemy naczynia, możemy tę wodę bez chemikaliów gdzieś tam gromadzić i wylewać ją poza nasz dom, żeby tą wodę mimo wszystko odzyskiwać. Wodę też można oszczędzać w ten sposób, żeby zaprzestać podlewania przydomowych trawników i trawników na działkach rody. No i oczywiście ograniczyć wydatek wody tylko pod uprawy warzywno-owocowe, bo tutaj ta woda jest naprawdę nam potrzebna, inaczej na tych działkach nic nam nie urośnie. Natomiast trawniki nie muszą być podlewane. To jest tylko po to, żeby cieszyć nasze oko tak naprawdę. Trawniki, szczególnie w miastach, z kolei możemy zostawić w spokoju. Koszenie nie jest potrzebne. Jest to tylko walor wizualny, ale w dobie wszechobecnego zagrożenia suszą zdecydowanie zaleca się pozostawienie trawy i innych roślin samym sobie. Szczególnie tych w parkach, na skwerach oraz na przykład po obu stronach autostrady, gdzie woda nie ma szans, żeby się zatrzymać w glebie i spływa do kanałów. W pełni rozwinięte rośliny ograniczają parowanie wody z gleby, dzięki czemu utrzymuje się jej stała wilgotność. Ograniczają również spływ wody do zlewni. Oczywiście, fale upałów w ostatnich latach zalewają nie tylko Europę. W zeszłym roku największym przykładem zmian klimatu stała się Australia, przez co oprócz ludzi ucierpiały też zwierzęta, których setki zginęły w pożarach buszu. Oprócz krainy torbaczy, ogromne pożary dotknęły również Rosję, Ukrainę czy też Stany Zjednoczone. Oczywiście też w Polsce w tym roku spotkaliśmy się z ogromnym pożarem terenów chronionych Doliny Biebrzy. Upały szkodzą nie tylko dzikim zwierzętom, ale również tym domowym, które są pod naszą opieką. I to od nas zależy, czy zwierzęta będą miały zapewnioną odpowiednią opiekę, kiedy tegoroczne upały już nadejdą. Co najczęściej jest powodem udarów, przegrzania, odwodnienia, czyli tych rzeczy, o których będziemy niedługo mówić w trakcie audycji. Jest to oczywiście niewiedza właścicieli, na przykład złe godziny spacerów, wychodzimy wtedy, kiedy jest największy upał, bo przecież pies musi się gdzieś tam wybiegać. Zbyt długie spacery, zbyt silny wysiłek fizyczny, ale też niedopilnowanie zwierząt, którym grozi przegrzanie. Jeżeli chodzi o zbyt długie spacery i zbyt silny wysiłek fizyczny, nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłotygodniowej audycji wspominałam o wypowiedzi pani Ewy ze Szczepankowa, która przekazała informację o tym, że jeden chłopiec u niej gdzieś tam w miejscu, w którym mieszka, wyprowadzał psa w totalny upał, jadąc z nim, po prostu prowadząc go przy rowerze, on jechał na rowerze, piesek był wyprowadzany, piesek był niskopodłogowy, czyli malutki, ledwo dotrzymywał chłopcu kroku. Oczywiście, kiedy nasza słuchaczka zwróciła mu uwagę, chłopiec stwierdził, że po prostu pies musi się wybiegać, on go tylko wziął na spacer. To jest oczywiście niedopilnowanie ze strony rodziców, a nie ze strony dziecka. My jako rodzice musimy też przekazać informacje naszym pociechom, że spacery w upał, a tym bardziej tak silny wysiłek fizyczny w upał, może być dla psa nawet zabójczy. O tym, jak wyglądają objawy przegrzania udaru, jeszcze będę dzisiaj mówiła, ale zanim to nastąpi, podzielę się z Wami wiedzą na temat tego, co to jest ta termoregulacja i jak regulują temperaturę różne gatunki zwierząt. Termoregulacja. Jest to zdolność organizmu oczywiście do regulacji temperatury. Za regulację temperatury odpowiadają trzy procesy. Pierwszym procesem jest konwekcja, a więc unoszenie się ciepła na skutek przemieszczania się masy płynu, cieczy lub gazu. I konwekcję możemy podzielić na konwekcję naturalną, czyli inaczej swobodną, wynikającą z różnicy temperatur, oraz konwekcję wymuszoną, wywołaną czynnikami zewnętrznymi, na przykład wentylator i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, oprócz konwekcji, mamy również promieniowanie cieplne, czyli tak jak w poprzednim wypadku, czysta fizyka. Przenoszenie energii przez promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząsteczek. Oraz kolejna rzecz, trzecia, przy pomocy potu oraz procesu parowania. Ciecz na powierzchni skóry, parując, ochładza organizm. U wielu zwierząt, które nie wydzielają potu na prawie całej powierzchni ciała, tak jak robimy to my, ludzie, podstawowym procesem ochładzania jest parowanie na powierzchni otwartego pyska lub dzioba. I tutaj możemy zobaczyć często gdzieś tam na ulicach otwarte dzioby ptaków, które po prostu błagają o pomstę do nieba, żeby ten upał już się skończył, bo mają go dosyć, czyli po prostu się ochładzają. No i widzimy też dyszenie psów. Bo dyszenie jest właśnie tutaj w tym wypadku spowodowane tym, że pies chce się w jakiś sposób ochłodzić. Dużą rolę w procesie termoregulacji odgrywają termoreceptory odbierające odpowiednie bodźce cieplne, czyli receptory ciepła oraz receptory zimna. Są one rozmieszczone m.in. na skórze oraz też w jamie brzusznej, wewnątrz jamy brzusznej. Występowanie oraz powierzchnia obecności tych receptorów jest zmienna. Zmienna w zależności oczywiście od gatunku. Na przykład wiele jaszczurek, które trzymamy w terrariach, nie ma receptorów ciepła na brzuchu, co może prowadzić do oparzeń w przypadku ogrzewania od dołu takiego zwierzaka, na przykład poprzez kabel grzewczy, kamień grzewczy, czy też matę grzewczą, szczególnie jeżeli ta mata, kabel czy kamień się zepsuje i się po prostu przegrzeje. Czyli używamy promienników ciepła, które ogrzewają grzbiet, gdzie te receptory ciepła jaszczurka czy tam inny gad ma i dzięki temu zwierzę będzie w stanie w wypadku już tak skrajnych temperatur uciec. Będzie wiedziało, że już coś im zagraża. Ale odbiegając trochę od tematu lata, nigdy nie pozwalamy jaszczurkom wygrzewać się na przykład na kaloryferach, ponieważ może prowadzić to, tak jak już wcześniej powiedziałam, do oparzenia, ale również przesuszenia, bo to powietrze przy kaloryferze zawsze będzie bardziej suche. Miejsce jaszczurki jest oczywiście w terrarium. Jeżeli chcemy jaszczurkę na jakiś spacer z terrarium wyciągnąć, musimy jej cały czas pilnować i na pewno nie jest dla niej dobrym gdzieś tam miejscem kaloryfer albo nasz pokój bez naszego nadzoru. Niektóre gatunki zwierząt w ogóle nie mają receptorów ciepła. I tutaj uwaga, przykładem jest pies. Według badań naukowych psy są praktycznie całkowicie pozbawione receptorów ciepła. Wyjątkiem są receptory wokół nozdrzy u szczeniąt. Nie oznacza to jednak, że psy tego ciepła nie czują. Szukają ciepłych miejsc, ale tylko po to, by zniwelować uczucie chłodu, co jest związane z dobrze rozwiniętymi receptorami zimna. Natomiast według badań przeprowadzonych na psach w USA, przyciśnięcie do psiej skóry gorących przedmiotów nie powoduje żadnej reakcji albo jest ona znikoma. Wszystko do momentu oczywiście uszkodzenia skóry, uszkodzenia naskórka. Tutaj do akcji wkraczają receptory bólu, informując organizm psa, że coś zostało uszkodzone. Tak więc jeśli temperatura przyciskanego przedmiotu przekroczy jakąś skrajną temperaturę, na przykład 50 stopni, pies oczywiście odczuwa ból i odsuwa się od tego przedmiotu. Widać wtedy reakcję na przedmiot. Dlatego jeżeli jesteście właścicielami psa, który lubi wygrzewać się na słońcu, musicie być bardzo ostrożni. Znam wiele psów, które lubią tego typu rozrywkę, natomiast jeśli temperatura powietrza w cieniu zaczyna przekraczać około 20 stopni, absolutnie nie pozwalamy psu na wychodzenie sobie na słońce i kładzenie się od tak. Musimy brać pod uwagę fakt, że pies właśnie przez brak receptorów nie odczuje potrzeby usunięcia się z upalnego słońca do czasu, aż stanie mu się krzywda. Niestety, pies sam nie zrezygnuje z pobytu w ciepłym miejscu. Nie jest on świadomy tego, że może się przegrzać. No i oczywistym w tej sytuacji jest fakt, że to naszym obowiązkiem jest oddelegować psa w cień. Wszystko bez względu na to, czy pies przebywa na zewnątrz, czy w domu, czy też w mieszkaniu. Wylegiwanie się na słońcu u psów starszych może być też skorelowane z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ponieważ pies będzie szukał cieplejszego miejsca, by się wygrzać. Dlatego jeśli mamy psa szczególnie starszego, czyli powyżej 8 roku życia, ze skłonnością do takiego zachowania, to może warto udać się do weterynarza w celu zbadania czworonoga. Teraz czas na krótką przerwę, a tuż po niej dowiemy się, jak zapobiegać przegrzaniom i udarom u psów.
Psy, koty i inne kłopoty.
Przypominam, że audycja jest nadawana na żywo i właśnie teraz dzwoni do nas pan Darek. Tak, słucham?
Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry.
Tydzień temu przypomina sobie pani. Prosiłbym też tutaj na antenie uświadomić tutaj opiekunom piesków, że te kagańce, tak zwane taśmowe, one też utrudniają bardzo latem psu życie.
Tak.
I tak samo zamykanie psów na balkonach jest to często spotykane, często to widzę. Wiosna, lato, jesień, zima, lato, tragedia. Psy zamykają na kilka godzin na balkonie, no gotują się po prostu. To też ten temat bym prosił.
Dobrze, bardzo pani dziękuję. Dziękuję panie Darku, to jest bardzo ważna informacja. Dziękuję serdecznie za ten głos. A zatem, jeszcze zanim powiemy sobie o rasach brachycefalicznych i o termoregulacji u tych ras, które mają krótki pysk, opowiem właśnie o tych kagańcach. O tym, o czym przed chwilą mówił pan Darek. Ponieważ mamy kilka rodzajów kagańców i niestety, głównie w sklepach zoologicznych, mamy dostępne tak zwane kagańce taśmowe. Co to oznacza? Że zakładamy na pysk psa kawałek materiału, który oplata go ściśle dookoła. I co się wtedy wówczas dzieje? Zwróćcie uwagę na to, co powiedziałam przed przerwą. Czyli to, że pies, który otwiera pysk, ochładza się. Natomiast pies, który jest pozbawiony możliwości otworzenia pyska, ponieważ ma na sobie taśmę na tym pysku, który po prostu uniemożliwia mu go, jego otwarcie, jest narażony na totalne przegrzanie. Niestety byłam raz świadkiem strasznej sytuacji, gdzie pani szła z dosyć sporym psem, wydaje mi się, że około 20 kg, który ledwo słaniał się na nogach. Oczywiście na pyszku miał kaganiec taśmowy. I w pewnym momencie pies po prostu się przewrócił. Okazało się, że powodem tego przewrócenia się było przegrzanie. No i niestety pieska nie udało się uratować, mimo że udało nam się dostarczyć psa do lecznicy. Niestety. Przy przegrzaniu bardzo często dochodzi do śmierci zwierząt, szczególnie przy skrajnym przegrzaniu, a kobieta wcześniej z tym psem była na spacerze prawie godzinę w upał. Także jeżeli chodzi o kagańce, wybierajcie kagańce fizjologiczne. Co to oznacza? Jest to duży kaganiec. Wydaje się bardzo ciężki, ale nie musi być, bo tak jak w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu też żeśmy sobie opowiadali, ten kaganiec nie ma być ciężki, metalowy. Są kagańce ze tworzywa sztucznego, duże, potężne, w których pies jest w stanie otworzyć pysk w całości. Jest w stanie się też w nich napić, jeżeli miska jest odpowiednio głęboka. Jest w stanie spokojnie regulować temperaturę. Jeżeli ktokolwiek z Was ma taśmowy kaganiec, on automatycznie powinien wylądować do kosza z rzeczami tylko i wyłącznie przeznaczonymi do wizyty u weterynarza. Nigdzie indziej taśmowego kagańca nie wolno nam psu zakładać. Jest to traktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, ponieważ ograniczamy psu po pierwsze dopływ tlenu, a po drugie ograniczamy mu możliwość termoregulacji. Nieznajomość prawa, słuchajcie, szkodzi. Także uwaga, wymieniamy kagańce taśmowe na kagańce fizjologiczne u psów. Poza tym zamykanie psa na balkonie albo na ogrodzie, gdzie nie ma dostępu do cienia, jest również brane za znęcanie się nad zwierzęciem. Szczególnie mowa tutaj o balkonach. I jeżeli ktoś zobaczy, że wasz piesek jest sobie sam na balkonie, na ten balkon pada cały czas słońce i pies tam się wręcz smaży, tak jak pan Darek wspomniał, to również każdy z was, kto to zobaczy, może zgłosić to od razu na Straż Miejską. Taka osoba dostanie mandat. Nie zamykamy psów na balkonach. Powoduje to u nich ogromny stres, cierpienie, przegrzanie, a nawet śmierć. Nie robimy tego. Miejsce psa nie jest na balkonie. Jeżeli ktoś kupuje psa, powinien on być zwierzęciem, które ma od nas pełen szacunek. A szacunkiem jest też to, że udostępniamy mu bezpieczną powierzchnię w postaci naszego domu czy też mieszkania. Teraz opowiem o tych rasach brachycefalicznych i o ich termoregulacji, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, zwierzęta wykorzystują w procesie termoregulacji też proces parowania, do czego używają głównie otwartych pysków albo też dziobów. Ważną rolę tutaj odgrywa również jama nosowa, która schładza albo też zimą ogrzewa oraz też nawilża powietrze, zanim trafi ono do płuc. W przypadku ras o dużej kufie jama nosowa jest sporych rozmiarów, natomiast u psów ras brachycefalicznych, a więc tych ze znacznie skróconym pyskiem, takich jak na przykład bokserów, buldogów, bulduszków francuskich, czy też mopsów, albo na przykład shih tzu, albo na przykład też do ras brachycefalicznych można zaliczyć kawaliery. Jama nosowa jest praktycznie około 90% mniejsza, co w sposób znaczny upośledza termoregulację. Psy tych ras poprzez szereg dysfunkcji związanych z oddychaniem są szczególnie narażone na konsekwencje wystawienia na wysokie temperatury. Dlatego ich spacery w okresie silnych upałów powinny być ograniczone do minimum. Teraz powiem o tym przegrzaniu. Zaczniemy sobie od przegrzania, z przegrzaniem też opowiem o odwodnieniu, a potem powiem też o udarze. W przypadku, gdy proces regulacji zostaje zaburzony, następuje właśnie przegrzanie organizmu. Tutaj mamy kilka wariantów, jak przegrzanie powysiłkowe, udar cieplny, przegrzanie wskutek zaburzenia metabolizmu wapnia, tak zwane złośliwe oraz poczciwa gorączka. Warto pamiętać o tym, że w przypadku psów oraz kotów temperatura ciała tych zwierząt jest trochę wyższa niż ludzka i wynosi u psów 37,5 do 39,2, a u kotów 38 do 39 stopni. Wszystko zależy od wielkości oraz wieku zwierzęcia. Przegrzanie ciała może powodować odwodnienie, udar cieplny, a w konsekwencji nawet śmierć. Dlatego tak ważne jest przypilnowanie zwierzęcia na spacerze oraz odpowiednie zapobieganie niepotrzebnym sytuacjom. Znaki świadczące o odwodnieniu oraz ogólnym wyczerpaniu cieplnym u psa to przede wszystkim gęsta ślina, suchość nosa i błon śluzowych. Sucha i nieelastyczna skóra, która traci sprężystość. Jak można to sprawdzić? Podnosimy fałd skórny psa na plecach i jeżeli on nie wraca zbyt szybko do swojej poprzedniej postaci, czyli nie oblega od razu ciała psa, tylko powoli schodzi albo wręcz się kładzie na bok, to może oznaczać, że pies jest odwodniony. Poza tym do objawów odwodnienia należy również ciemna barwa moczu, rzadsze oddawanie moczu i w niewielkiej ilości, apatia i wyczerpanie oraz bardzo intensywne, szybkie dyszenie. Jak możemy zapobiegać odwodnieniu? Po pierwsze, na każdy spacer zabieramy wodę. Pies może napić się z jeziora albo kałuży, natomiast woda niejednokrotnie jest tutaj brudna, może zawierać pasożyty, a poza tym nie zawsze na spacerze znajdziemy kałuże, szczególnie w susze. Dlatego przed na przykład kąpielą w jeziorze też zaleca się napojenie psa, żeby uzupełnić jego płyny. No i tutaj oczywiście nie unikniemy picia wody, bo na przykład mój pies płynąc pije i potem się tym zachłostuje. Natomiast jeżeli pies się kąpie i wcześniej pił jakąś wodę z miski, no to tej wody na pewno pochłonie mniej, bo nie będzie odczuwał tak dużego pragnienia. No i większość wody mimo wszystko będzie czysta, którą on pobrał. Co zrobić, jeżeli mój pies ma objawy odwodnienia? W warunkach domowych pierwszą pomocą jest podanie psu wody. Woda ta powinna być chłodna, absolutnie nie może być lodowata, by nie doprowadzić do szoku termicznego. Do takiej wody możemy dodać odpowiednich elektrolitów, który bardzo wiele jest dostępnym obecnie na polskim rynku. Natomiast jeżeli stan psa nie zmienia się albo ulega pogorszeniu, musimy natychmiast, niezwłocznie udać się lekarza, weterynarii, aby uniknąć udaru cieplnego. A o tym, co to jest ten udar cieplny, jak mu zapobiegać, opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
A dzisiaj rozmawiamy sobie o termoregulacji u zwierząt. Opowiedzieliśmy sobie przed chwilą o rodzajach też przegrzania, ponieważ przegrzanie ma kilka wariantów. Jest przegrzanie powysiłkowe, udar cieplny, przegrzanie wskutek zaburzenia metabolizmu wapnia oraz tak zwane złośliwe przegrzanie, czyli też, skutek metabolizmu wapnia, czyli właśnie to złośliwe oraz poczciwa właśnie nasza gorączka, którą możemy mieć i też oczywiście każdy zwierząt gorączka może mieć, szczególnie w trakcie jakiegoś stanu zapalnego. A teraz o tym udarze cieplnym. Jest to stan wyczerpania cieplnego i często jest przez właścicieli niestety niezauważalny albo bagatelizowany. Bo przecież skoro ktoś ma dużego psa wytrzymałej rasy, to w mniemaniu właściciela taki pies nie wymięka. On przecież się nie przegrzeje. On przecież jest silny. Natomiast w praktyce siła fizyczna nie ma tutaj nic do gadania. Udar niestety pojawia się nagle i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia psa. Powstaje on podczas długiej ekspozycji ciała na wysokie temperatury i powoduje zaburzenie procesu termoregulacji poprzez upośledzenie wcześniej wymienionych przeze mnie procesów oddawania ciepła do otoczenia. Czyli nasz pies nie jest w stanie sam się ochłodzić, a temperatura jego ciała stopniowo wzrasta. Jak wyglądają takie objawy udaru cieplnego? Po pierwsze jest apatia, a więc nasz pies staje się osowiały, chwieje się na nogach, nie potrafi postawić kroku do przodu, szczególnie jeżeli jest na spacerze, bo pamiętajmy, że spacer w trakcie upału, nawet jeżeli ten pies idzie przed siebie, też może doprowadzić takie zwierzę do udaru. No i tutaj też apatia, właśnie będzie widać to, że pies zwalnia, pies się chwieje na nogach, ma tak zwaną niezborność ruchową właśnie, czyli plątanie się nóg, problemy z równowagą, częste potknięcia. Poza tym drżą mu mięśnie. Widać, troszeczkę to wygląda tak jak nasze drżenie powysiłkowe mięśni. Poza tym pies ma zaburzenia widzenia, czego my nie jesteśmy w stanie zauważyć. Zwiększoną temperaturę ciała, powyżej 40,5 stopnia. U psa oczywiście temperaturę mierzymy rektalnie, tego nie zrobimy na spacerze, ale weterynarz potem może to sprawdzić. Poza tym szybkie i nadmierne zianie. Wygląda to wręcz troszeczkę strasznie, ponieważ tak jak normalny pies zieje w przypadku upału dosyć mocno, tak tutaj możemy to pomnożyć razy dwa. Poza tym widzimy szybkie ruchy klatki piersiowej, co oznacza też przyspieszoną akcję serca. Suchość i przekrwienie błoń śluzowych. Można to oczywiście sprawdzić, podnosząc fafle psa, jeżeli one się bardzo kleją do szczęk, czy też do żuchwy, mam tu na myśli oczywiście dziąsła, to wtedy możemy podejrzewać, że są one po prostu przesuszone i widzimy, że są one też bardzo czerwone, co świadczy właśnie o ich przekrwieniu. Poza tym zwiększone ślinienie się też tutaj się pojawia, czyli mamy znowu tą gęstą ślinę. Czasami pojawiają się wymioty, biegunka, w tym również też z domieszką krwi i niestety utrata przytomności, tak jak u pieska, o którym mówiłam przed przerwą. Pies nie dość, że nie potrafi sam się ochłodzić, to w dodatku często, jeśli jest przytomny, nie jest w stanie pić wody, co jest spowodowane skrajnym wyczerpaniem. W tym przypadku odwiezienie czworonoga na psi ojom jest konieczne. W dalszym czasie pojawiają się już cięższe objawy, do których należy szare zabarwienie błąd śluzowych, spłycenie oddechu, śpiączka, a nawet śmierć. Objawy te są powodowane dalszym ogrzewaniem się ciała psa, dlatego powinniśmy je natychmiast schłodzić. Natychmiast nie oznacza wrzucenia psa do lodowatej wody. Może to spowodować szok termiczny, tak jak w przypadku podania zbyt zimnej wody do picia. W konsekwencji prowadzi to do nieodwracalnych uszkodzeń układu krążenia oraz też śmierci zwierzęcia. Dlatego zamiast ochładzać psa w gwałtowny sposób, powinniśmy robić to stopniowo. Możemy położyć psa w chłodnym, zacienionym miejsce, albo też lepiej, włożyć psa do wanny i stopniowo zalać chłodną, niezimną wodą. Można też polewać psa w kabinie. Jeśli jesteśmy na zewnątrz, zanosimy psa w chłodne miejsce i stosujemy chłodne okłady, szczególnie w okolicach psich pach i zgięć ud. Można również okładać psa lodem zwiniętym w ręcznik. Jeżeli zwierzę jest przytomne i nie wymiotuje, należy też podawać mu chłodną wodę do picia. Podkreślam, nie lodowatą, a chłodną. Cały czas sprawdzamy temperaturę. Jeżeli spadnie ona poniżej 39,5, natychmiast zaprzestajemy ochładzania psa, ponieważ może dojść do hipotermii. Wskutek hipotermii, wychłodzenia organizmu, mięśnie zaczynają drżeć, aby wydzielić ciepło niezbędne do ogrzania ciała. W tym wypadku temperatura wnętrza organizmu psa znowu zaczyna nam wzrastać i mamy powtórkę z rozrywki. Dodatkowo w wypadku udaru, gdzie procesy regulacji ciepła są zaburzone, pies może mieć problem z późniejszym utrzymaniem odpowiedniej temperatury ciała. Oczywiście wszystkie zabiegi, o których wcześniej powiedziałam, powinny być przygotowywane bardzo, bardzo szybko w trakcie oczekiwania psa na transport do weterynarza. Istotną informacją jest fakt, że w wypadku udaru cieplnego nie działają leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, więc nie należy ich podawać. Wynika to z tego, że temperatura w mózgu psa, czyli w podwzgórzu, jest ustawiona na poziomie fizjologicznym. Natomiast w wypadku gorączki próg przestawiony jest na wyższy poziom, a leki mają za zadanie go po prostu obniżyć. Dlatego teraz leki nie będą działały. U weterynarza pies powinien dostać kroplówkę, a jego ciało powinno zostać, powinno być dalej ochładzane. No i oczywiście pobierana jest krew na badanie w celu oceny sprawności narządów wewnętrznych, ponieważ w wyniku udaru cieplnego może dojść do niewydolności nerek, wątroby, ale także do krwotoku i obrzęku mózgu. Oczywiście, wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego na spacer wybieramy tylko i wyłącznie godziny poranne lub późnowieczorne, w przypadku oczywiście upałów. Po południu wychodzimy z psem tylko, aby się załatwił. Wtedy możemy zalać psa wodą przed spacerem, żeby usprawnić parowanie. Będzie to troszkę działało jak nasz pot, którego pies sam nie wytwarza. Ja zawsze mojego psa po prostu wkładam pod prysznic przed spacerem, zlewam go wodą, pozwalam mu się wytrzepać, znowu zlewam go wodą, pozwalam mu się wytrzepać i wychodzimy sobie na spacer. Oczywiście chwilowy spacer. Unikamy gorących powierzchni również, na przykład takich jak asfalt, piasek, w tym także ten nadmorski na plażach. Poza tym skórzane fotele w autach, ale też na przykład pomosty nad jeziorem, szczególnie te, które są z tworzyw sztucznych, co teraz jest bardzo modne. W zamian za to staramy się wyprowadzać psa na trawnik, unikając tym samym poparzenia łap. Jest to tak zwana zasada 5 sekund. Przykładamy do asfaltu rękę na czas 5 sekund. I potem sprawdzamy, czy nas przez te 5 sekund ten asfalt poparzy. Jeżeli tak jest, to oznacza, że temperatura na zewnątrz jest zbyt wysoka, żeby nasz pies chodził po chodniku lub asfalcie, w związku z czym ten spacer powinien być bardzo krótki. Jakie są objawy poparzenia łap? Utykanie, zapieranie się i odmawianie dalszego spaceru. Zauważalne zmiany na poduszkach psich łap. Na początku to są takie jaśniejsze wybarwienia, szczególnie widoczne oczywiście u tych psów, które mają ciemne opuszki. A potem niestety są to jeszcze barwienia czerwone, czyli są już to skrajne poparzenia. Poza tym pies kładzie się, wylizuje lub żuje łapy, co, czym też oczywiście chce sobie pomóc w gdzieś tam obniżeniu bólu. Więc jeżeli widzimy, że takie rzeczy się dzieją, automatycznie wręcz powinniśmy podnieść psa z tego chodnika, po którym żeśmy go prowadzili, wnieść go w miarę szybko na trawnik i szybko też udać się do domu. Jeżeli mamy psa małej rasy lub takiej, którą jesteśmy w stanie donieść do domu, szczególnie przenieść przez elementy asfaltowo-betonowo-chodnikowe, to musimy to robić, żeby nie prowadzić do dalszych poparzeń. To był nasz błąd, więc teraz my sobie musimy z nim poradzić i oczywiście w domu powinniśmy te łapy smarować odpowiednią maścią na oparzenia, a najlepiej, żeby psie łapy zobaczył weterynarz. Jeśli na przykład pakujemy auto albo czekamy, aż powierzchnia foteli się wystudzi, przygotowujemy psu mokry ręcznik, na który może się położyć w trakcie oczekiwania. Nie pozwalamy mu być sobie gdzieś tam poza autem przez dłuższy czas na słońcu, w oczekiwaniu, ponieważ to tak, nawet taki krótki czas dla małych ras może powodować przegrzanie. Nie wymagamy od psa szczególnej koncentracji podczas upału. Jeśli kazamy psu siadać, kłaść się, on odmawia, może być to spowodowane upałem i przemęczeniem, a nie chęcią zrobienia nam na złość. Pies nigdy nie robi nam na złość. To jest ludzka cecha. Na spacery zabieramy oczywiście wodę i poimy psa średnio co 15 do 20 minut. Obserwujemy też stan zdrowia psa cały czas, by zauważyć najdrobniejsze, niepokojące zmiany w jego zachowaniu. Buty ubieramy psom, uwaga, tylko w przypadku na przykład wypraw w góry w chłodne dni, ponieważ psy ochładzają się przez łapy, a zakładając mu syntetyczne obuwie, ograniczamy ten proces, uniemożliwiając ochładzanie. Dodatkowo możemy powodować silne odparzenia łap. Dla psich sportowców i ich przewodników, uwaga, nie przemęczamy psów na treningach, a pomiędzy sesjami przeprowadzamy co najmniej 20-minutowe przerwy. Trening odbywa się wcześnie rano albo późnym wieczorem. Nie ma zezwolenia na trening gdzieś tam w temperaturze w cieniu powyżej 20 stopni. Szczególnie jeżeli wystawiamy psa na promienie słoneczne. A często jeżeli mamy jakieś place psie sportowe, to słońce po prostu będzie bardzo silnie oddawało ciepło. Pilnujemy, aby psy nie wylegiwały się na otwartym słońcu. O tym już wcześniej wspomniałam. Jeśli mamy ogródek, możemy zapewnić psu mały basen, w którym będzie mógł się schładzać. Albo łapy, albo też całe, to już zależy od osobnika. Unikamy podróżowania komunikacją miejską, pociągami czy nawet samochodem, szczególnie jeżeli nie mamy klimatyzacji. Jeśli musimy z psem jechać pociągiem czy komunikacją, zapewniamy psu kamizelkę chłodzącą, albo też okrywamy go mokrym, chłodnym ręcznikiem. Możemy też wcześniej zlać psa chłodną wodą. Tak jak już wspomniałam o kagańcu, tutaj podkreślam, tylko i wyłącznie kagańc fizjologiczny. Absolutnie nie używamy kagańca szmacianego, przyczepianego na rzepy, czyli kagańca po prostu takiego taśmowego. On zamyka pysk psa, uniemożliwia chłodzenie. Większe tutaj mamy prawdopodobieństwo udaru. Jeżeli zobaczymy osobę z psem w takim kagańcu, zwróćmy jej uwagę. A co? Kto inny zrobi to za nas, jeżeli my mamy taką wiedzę, a reszta osób na przykład nie ma psa i się na tym nie zna? Kaganiec fizjologiczny musi być lekki, ale solidny, nie ocierający się o boki pyska psa, dający mu pełną swobodę ruchów. Jeśli mamy klimatyzację w aucie, uwaga, szok termiczny też może się pojawić oraz problemy z górnymi drogami oddechowymi poprzez przesuszenie powietrza. Czyli jeżeli mamy bardzo wysoką temperaturę na dole, nie włączajmy tej, nie czekajmy aż w samochodzie stanie się 15 stopni. Włóżmy psa do samochodu wtedy, kiedy temperatura w środku nie jest bardzo wysoka, jest znośna. I wtedy powolutku zmniejszamy tą temperaturę za pomocą właśnie klimatyzacji, zważając też właśnie na to, że klimatyzacja może psie drogi oddechowe przesuszyć. I kolejna, ostatnia rzecz. Absolutnie nigdy nie zostawiamy psa w samochodzie, nawet w cieniu, nawet na 2 minuty. Według niemieckiego niemieckiego portalu Polizeiticker w samochodzie. W przypadku, gdy na zewnątrz temperatura wynosi 20 stopni w słońcu, w przeciągu 5 minut w środku samochodu staje się temperatura 24 stopnie. 10 minut 27, 30 minut 36 i 60 minut 45. I to jest tylko 20 stopni. Zwróćcie uwagę na to, że z reguły w upały w naszym klimacie już mamy około 30 stopni na zewnątrz. Po 5 minutach mamy 34 w aucie. Po 10 mamy 37. Po 30 mamy 46, a po 60 mamy 56. Jest to równoznaczne z tym, że pies w tym samochodzie po prostu umrze. A my, widząc psa, który jest przegrzany, który ewidentnie pokazuje objawy tego, że zaraz stanie mu się ogromna krzywda, bo właściciel zamknął go w samochodzie. Mamy pełne prawo do wybicia szyby samochodu i uwolnienia psa. Mamy do tego prawo, jeżeli psie życie jest zagrożone. Oczywiście nie mówię tu już o dziecku, bo w tym wypadku to już w ogóle mamy święte prawo, nawet jeżeli, szczególnie jeżeli widzimy, że na zewnątrz jest upał, a dziecko jest nawet minutę w tym samochodzie same. I tutaj często nie pomagają otwarte szyby, moi drodzy. Zwierzęta dzikie, jak pomagać? To jest ostatni element, o którym dzisiaj opowiem. Jeżeli mamy ogród, możemy przygotować w różnych miejscach, na różnych wysokościach pojemniki z wodą, które pomogą lokalnym zwierzętom, ptakom, jeżom, lisom, ale także na przykład pszczołom przetrwać upały. Oczywiście, jeżeli mieszkamy w bloku, możemy również umieścić pod balkonami czy pomiędzy krzewami ceramiczne podstawki pod kwiaty lub też inne pojemniki wypełnione wodą i na przykład złożonym do środka kamieniem, żeby nie było łatwe do przewrócenia. Można też ustawić na przykład pojemniczki z wodą dla ptaków na balkonie. Ptaki będą nam za to bardzo wdzięczne. Tylko musimy pamiętać, żeby te pojemniki były stabilne. Żeby nie było tak, że ptak przyleci, wystraszy się, bo pojemnik gdzieś tam zostanie zwiany, bo raczej ptak nie będzie w stanie taki mały go przeważyć. Podsumowując, upał i susza idzie niestety do nas wielkimi krokami. Temperatura na zewnątrz, no niestety, może być przyczyną poważnych chorób u naszych zwierząt. Na szczęście jednak z pomocą przychodzą nam różne metody zapobiegania, szczególnie w przypadku psów, psich spacerów. Nie zapominajmy w tym wszystkim również oszczędzać wody oraz pomagać dzikim zwierzętom przetrwać upałę. To jest wszystko na dzisiaj. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność przed odbiornikami. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, zapraszam na stronę Psykot i inne kłopoty na Facebooku. A my słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i do usłyszenia. Zuza Ogrodowczyk.
Koty i inne kłopoty.